Fragment, z którego będziemy słuchali kazania, to jest fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księga Rodzaju, 6 rozdział, wersety 1-4. Posłuchajcie słowa Bożego. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy Cię, byś dzisiaj błogosławił nam przez Twoje słowo, byś, Panie, dzisiaj utwierdzał nasze serca na Twoich drogach. Tak byśmy szukali Ciebie, ale szukali Ciebie nie tylko w naszym jakimś prywatnym wyobrażeniu o Tobie, ale szukali Ciebie usilnie w naszych domach, w naszych rodzinach, wobec tych, którzy są od nas zależni. Prosimy Cię o wierność, wierność nas, rodziców też, wobec zadanie, jakie nam powierzyłeś, przyprowadzanie naszych dzieci do Ciebie. Prosimy Cię, Boże, abyś strzegł nas przed zbaczaniem z tej drogi, byś ustrzegł nas przed odejściem od niepodzielnej wierności Tobie. Prosimy Cię przez wzgląd na dzieło Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Drodzy, tytuł dzisiejszego kazania to jest oddawanie mocy niewiernym. Oddawanie mocy niewiernym. I oczywiście fragment, który przeczytałem, należy do jednych z najtrudniejszych w tym sensie, że on się doczekał kilku takich mocno rozbudowanych interpretacji. Dzięki temu, że mamy właśnie tyle różnych interpretacji, powiem, że duża część chrześcijan nie jest pewna, czego ten fragment dotyczy. I czy w ogóle można go zastosować do dzisiejszych czasów? Wydaje mi się, że kościoły w tym przypadku znowu zostały obdarte z ważnych nauk i schematów, które powinny być dla nas wszystkich przestrogą, a z drugiej strony zachętą, słuchajcie, takim orzeźwieniem, zachętą do prowadzenia się, też naszych domów, naszych dzieci, i kościołów do Boga, właśnie usilnie szukając Boga, Jego łaski. Powiem krótko o kilku takich głównych interpretacjach, które się przytrafiają i chyba zgodnie, że tak powiem, z popularnością tych interpretacji. Niektórzy, słuchajcie, nadal przyjmują, że jeśli chodzi o synów Bożych, że chodzi, tutaj w drugim wersecie czytam, że synowie Boży ujrzeli, że córki były piękne, że chodzi o kogo tak naprawdę? Jaka jest najbardziej popularna interpretacja? Że chodzi o aniołów. Że chodzi o aniołów i o postaci niebieskie, niebiańskie, które współżyły z córkami ludzkimi, czyli z kobietami, w wyniku czego powstawali ludzie o szczególnie dużej posturze i mocy. Goliaty, tak? Goliaty, potężne goliaty. I oczywiście zwolennicy tej interpretacji argumentują, że na całym starożytnym wschodzie, Bliskim Wschodzie, znane były opowiadania o kim? O istotach niebieskich, najczęściej bogach, którzy mieszali się, tak, żenili się czy współżyli z kobietami i w wyniku czego powstawali kto? Półbogowie, tak? Półbogowie rodzący się z tych związków. Niestety, powiem niestety, ale nawet jedna z książek dla dzieci, która wyszła z Canon Press, niestety wspiera tę interpretację. Pamiętam, że właśnie nasze dzieci dostały taką książkę od kogoś z Ameryki. Nie będę mówił od kogo, ale byłem aż zdziwiony, że tego typu interpretacja jest obecna w naszych kręgach. Oczywiście, słuchajcie, są poważne problemy z taką interpretacją. Dlaczego? No bo tekst w tej interpretacji staje się bardzo ciekawą historyjką, podobną do mitów greckich i tak naprawdę brak mu wtedy praktyczności, tak? Zapomina się, że takie teksty powinno się czytać nie w oparciu o później jakieś księgi księgi apokryficzne typu pierwszy Henocha, gdzie właśnie w ten sposób to jest interpretowane. Ale należy czytać przede wszystkim Biblię, zaczynając od najbliższego kontekstu. No i rzeczywiście, czytając Biblię od najbliższego kontekstu, to widzimy, że początek 6 rozdziału jest zakończeniem 5 rozdziału. A od czego się zaczyna 5 rozdział? To jest Księga Potomków Adama. Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Na podobieństwo Boże uczynił go. I tutaj mamy właśnie tę ideę synostwa. Adam był pierwszym synem Bożym, bo zawsze syn to jest ktoś na podobieństwo ojca, tak? Więc mamy tutaj na podobieństwo. Zresztą, słuchajcie, Biblia w innym miejscu nam wyraźnie mówi wprost, że Adam był synem Bożym. I to jest końcówka Łukasza, 3 rozdział, kiedy mamy rodowód Jezusa tam podany, to od Jezusa się zaczyna, idzie wstecz. Ten był synem tego, ten był synem tego. Dochodzimy do ostatniego wersetu, wersetu 38. I stwierdza, że ten był synem Adama, a Adam był synem Bożym. Był Boży, tak? Jest tam napisane. Także to jest właśnie ważne. Później czytamy w 5 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, że Adam zrodził Seta, swojego syna. I to jest ciekawe, że tutaj Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, czyli na czyje podobieństwo. Adam był na podobieństwo Boże i teraz jest Set, który jest na podobieństwo Adama, czyli po drodze jest też, można powiedzieć, cofając się jeden krok wstecz, też jest na podobieństwo Boże. I tak tutaj mamy całą długą listę, właśnie genealogię synów, którzy pochodzą od Adama i później od Seta, można powiedzieć, synów Bożych. Więc 6 rozdział, drodzy, to jest kontynuacja opowiadania o synach Bożych. Aniołowie gdzie się pierwszy raz pojawiają w pierwszej Mojżeszowej? W którym rozdziale? Ktoś pamięta? Cheruby, ale aniołowie, którzy się spotykają z człowiekiem. No wcześniej troszkę.
Abraham,
prawda? Abraham i Sara przychodzą trzy postacie i się utrzymy, że to jest anioł pański, tak? Wraz ze swoimi towarzyszami, którzy jedli z Abrahamem, tak? Także ciężko jakby zobaczyć w najbliższym kontekście jakieś połączenie z aniołami. Ciekawe jest też to, że bardzo często zwolennicy interpretacji przeoczają fakt, że tak naprawdę jeśli to by był ten grzech, o którym mówi Nowy Testament z kolei w Księdze Judy, w liście Judy, o aniołach, którzy przekroczyli wyznaczone im kręgi, no to tak naprawdę dlaczego tutaj nie czytamy o sądzie nad aniołami, tylko czytamy o sądzie tylko nad ludźmi. Tylko ludzi Bóg sądzi, to w dwojaki sposób. Najpierw, zobaczcie, w 5 rozdziale mamy ludzi, którzy żyją blisko 1000 lat. W 6 rozdziale Bóg mówi, że życie maksymalnie człowieka będzie trwało 120 lat. I później jak czytamy pozostałe części pięcioksięgu, to widzimy, że to życie już tam w jednym czy w dwóch przypadkach dożywają 130 kilku, ale tak normalnie to Mojżesz jest takim już później wyznacznikiem trendów, on żyje 120 lat, więc nie ma tutaj... No i później oczywiście jest ten kolejny grzech, kiedy złość ludzka już wzrastała, Bóg zsyła potop na ludzi, tak? Czyli nie aniołowie, lecz ludzie są sądzeni. No i oczywiście inne fragmenty są w Biblii, które mówią o tym, że ludzie to są wierzący, ludzie to są synowie Boży. Psalm 73, werset 1 i 15, Psalm 82, werset 6, 5 Mojżeszowa 32:5. To są te fragmenty, które w taki oczywisty sposób nazywają ludzi synami Bożymi. Oczywiście zwolennicy aniołów się powołują z kolei na Hioba najczęściej, bo tam to są te fragmenty, kilka fragmentów w księdze Hioba, gdzie Bóg opisuje stworzenie świata i mówi, że gdzie byłeś, gdy synowie Boży wydali okrzyk, tak, że to byli aniołowie. Także, drodzy, tutaj jest mnóstwo problemów związanych z tego typu anielską interpretacją. Ciekawe jest, że drugi pogląd idzie jeszcze dalej i mówi, że ta fraza synowie Boży widzieli, że córki ludzkie były piękne, odnosi się nie do aniołów, ale do bogów. To jest jeszcze ciekawsze. Czyli tutaj już zupełne takie jasne odniesienie do mitologii narodów semickich, tak, poza Izraelem. Pogląd tak ten naprawdę ma nie za wiele zwolenników, bo jest trudny do obronienia, bo zakłada, że po prostu Biblia to jest literatura podobna właśnie do mitologii starożytnych narodów semickich. Mamy cały panteon bóstw, które od początku istniały i walczyły o wpływy wśród ludzi. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim, to był chyba nederlandzki bajkopisarz, bym powiedział tak. Erik von Däniken. Komiksy jego wychodziły dawno. Pamiętam, że jak chodziłem do szkoły podstawowej, właśnie też mówił o olbrzymach, czyli co? Przylecieli bogowie kosmici, tak, z kosmosu. Współżyli z kobietami, w wyniku czego powstawali na Ziemi olbrzymi, tak? To jest, można powiedzieć, w tym... Oczywiście jest grupa inna, która trochę bardziej poważnie traktuje starożytność i tak dalej niż on, bo nie mówię o kosmitach, ale bym powiedział, że to są podobne historie. Niektórzy też, jest mniejsza grupa komentatorów, którzy uważają, drodzy, że tak naprawdę synowie Boży to są królowie tyranii. Oni opierają cały argument, zobaczcie, na drugiej części wersetu drugiego. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Czyli to byli tyrani, którzy mogli wziąć każdą kobietę, którą sobie upatrzyli dla siebie. Mocarni władcy w starożytności mogli brać kobiety, które sobie upatrzyli. No, znamy pewne pisma, znamy Iliadę, prawda? Znamy inne pisma, które właśnie w ten sposób nam opisują. Pamiętacie powody wojny o Troję? O co poszło? Paryz, tak, porywa piękną Helenę. Helena oczywiście jest już żoną Menelaosa, króla Sparty, tak? Paryz ją porywa, wtedy Menelaos jedzie, naciera na Troję. Przez ile lat zdobywał Troję? 10 lat zdobywał Troję, by pobić Parysa, tak? I na końcu oczywiście ta historia się dobrze kończy, bo rzeczywiście Menelaos z powrotem zyskuje Helenę. Oczywiście są różne wątki w różnych, że tak powiem, mitach greckich. Różne są wariacje na temat tego tematu. Ale widzicie, cały tutaj argument się opiera tak naprawdę na domniemanej przemocy z wersetu drugiego, której tam oczywiście nie odnajdujemy, tak, że rzeczywiście tu chodziło po prostu tyranów, którzy brali sobie, które sobie upatrzyli. Raczej powinniśmy się skoncentrować, myślę, na końcówce tej pierwszej części wersetu drugiego, że synowie Boży widzieli, że córki ludzkie były piękne, czyli z czym wam się to kojarzy? Jak ktoś patrzy i widzi, że coś jest piękne? Co nie? Gdybyśmy czytali to w kontekście, to od razu powinniśmy to zauważyć, że wzrok to jest zawsze zmysł oceny, zmysł sądzenia. Więc kiedy człowiek zaczyna po swojemu sądzić sprawy, no to możemy już domniemywać, już oczekiwać, że za chwilę wydarzy się coś złego. Coś, co będzie miało złe konsekwencje. Także, tak jak mówiłem, dzisiaj szczególnie ta pierwsza interpretacja o aniołach brzmi bardzo przekonująco dla współczesnych chrześcijan, którzy notabene znowu w jakiś szczególny sposób fascynują się aniołami. Nie wiem, jest w kościołach ewangelicznych jakaś taka dziwna pogoń, zauważyłem, za aniołami. Wręcz słyszy się niekiedy o anielskich objawieniach i o tym, że archaniołowie prowadzą nas w naszych decyzjach. Więc jest cała grupa właśnie, która bierze pod uwagę, czy to pierwszy Henocha, czy księgę Hioba. No i Judy tutaj dokładają w tym, bo myślą, że to jest o tym. Ale wydaje się, że nie w tym kontekście. Dlatego, słuchajcie, no mówię o tych różnych interpretacjach, dlatego, że wydaje mi się, że przez to, że jest to wszystko takie dzisiaj rozmyte, ten fragment został obdarty ze swojej biblijnej mocy, został obdarty ze swojej ewangelicznej, można powiedzieć ewangelijnej mocy, tak? Słowo Boże, słuchajcie, czym jest? Słowo Boże jest mieczem obosiecznym, które powinno nas rozkrajać, rozkrajać nasze myślenie, rozkrajać nasze ludzkie, ziemskie schematy i powinno nas na nowo dostrajać do dróg Bożych. Także ten tekst właśnie dzisiaj często w wydaniu wielu różnych interpretatorów staje się bezsilny, a my wtedy wracamy sobie spokojnie do naszych niezmąconych schematów, do naszych spokojnych namiocików, w których mieszkamy i nic się nie wydarzyło, tak? Wydaje mi się, że właśnie we właściwym kontekście i właściwej interpretacji fragment nabiera znaczenia i mocy dla nas. Słowo Boże nas wtedy sieka. Dlatego słuchajcie, w kontekście naprawdę trzeba zauważyć, że chodzi o pobożny ród Seta, który żeni się z kim? Z córkami kogo? Jest ród synów Bożych i są córki kogo? Kto był w czwartym rozdziale opisany? Słuchajcie, cały ród Kaina, można powiedzieć. Czyli człowieka, który porzucił Boga, który odszedł od Boga, który pomimo tego, że Bóg mu zaproponował nawrócenie właśnie, szukanie Boga, szukanie Bożych dróg, ten powiedział nie, tak? Bo on powiedział, że położę na tobie znak, każdy, kto by cię zranił, ja pomszczę. On mówi nie, nie. Odchodzi od Boga, odchodzi dalej na wschód. I co? I żeby uczynić sobie miejsce bezpieczne, buduje pierwsze miasto. Czyli pierwsze miasto jest zbudowane w Biblii ze strachu, można powiedzieć. Ze strachu przed innymi mordercami, innymi ludźmi, tak? Innymi synami ludzkimi, którzy są jak Kain. I później pod koniec czwartego rozdziału czytamy o złości ludzi. Lamech ma dwie żony, Ada i Syla. I on mówi coś takiego, że jeśli uderzy go męża, gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli zrobi mi siniec. Chłopiec, który wpada na jego nogę i nabija mu siniaka, on w swojej pomście chce po prostu sam zgładzić takiego małego chłopca. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, zobaczcie, to jest ktoś, kto zna z tradycji, można powiedzieć, orzeczenie Boże. Jeśli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech, można tutaj dodać, pomści siebie samego 77 razy, tak? Odda z nawiązką każdemu. Będzie się mścił aż do 77 razy, słuchajcie. Straszny człowiek, to jest właśnie tyran. Także przede wszystkim, słuchajcie, ten fragment ostrzega nas, ludzi wierzących, przed niemieszaniem się z ludźmi niewierzącymi, gdyż jest nam nie po drodze. W wielu miejscach Biblii widzimy realne zagrożenie, gdy wierzący żenią się z niewierzącymi. Często powód tego zakazu wyrażony jest słowami ostrzeżenia dotyczącego porzucenia Boga w wyniku takiego związku. Słuchajcie, jak czytamy od słów Mojżesza aż po koniec Starego Testamentu, to był ten problem. Pomijam tutaj fragment z Księgi Exodus, bo ten z powtórzonego prawa brzmi trochę bardziej, że tak powiem, jest rozbudowany, brzmi jaśniej. Ale zobaczcie, 5 Mojżeszowa 7:3-4. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. To jest też dobre pytanie, czy to bardziej ten zakaz nie odnosi się właśnie do oddawania synów w ożenek z niewierzącymi kobietami, bo to jest to zagrożenie, że oni zazwyczaj to serce oddają kobietom, ale wydaje się, że nie, że jest to bardziej uniwersalne i że później widzimy różne przykłady. Z takich ostatnich, słuchajcie, gdyby to połączyć chociażby z kazaniami Marka, to wiecie, jak to dobrze, no, bardzo dobra ilustracja to jest Achab oczywiście, który ożenił się z kobietą z Tyru, tak, i która przyniosła swoich bogów wraz ze swoimi prorokami w liczbie 850, tak? No i co? Achab zupełnie, można powiedzieć, został odciągnięty w tamtą stronę. Drugim przykładem, można powiedzieć, znamienitym jest król Salomon. Zobaczcie, co mówi pierwsza królewska 11:4. Gdy zaś Salomon się zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, czyli przestało szukać Pana, tak jak czytaliśmy w dzisiejszych fragmentach. Poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bogiem Amonitów. Milkom to jest też ten Bóg, któremu składano w ofierze dzieci. Ezdrasza, 10 rozdział. Nazywa ożenki z obcoplemiennymi wiarołomstwem. Jeśli żenisz się z osobą niewierzącą, to tak jakbyś zawierał przymierze, i to już wcześniej mówiła Piąta Mojżeszowa, to tak jakbyś zawierał przymierze z innymi cudzymi bogami. To jest nie tylko porzucenie wiary, ale to jest cudzołóstwo z obcymi bogami. I do tego się odnosi Ezdrasza. Nehemiasza, końcówka księgi Nehemiasza brzmi bardzo podobnie. Tutaj Biblia, można powiedzieć, że mówi jednym głosem, drodzy. Biblia mówi jednym głosem o tych mieszanych małżeństwach. I zobaczcie, pod koniec Nehemiasza, my się zawsze śmialiśmy, że końcówka Nehemiasza to jest taka wskazówka, to jest jedna z takich rad dla pastorów, jak należy postępować, to oczywiście to w seminarium. Więc zgromiłem ich i przeklinałem, niektórych z nich biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga. Nie wydawajcie waszych córek za mąż, za ich synów, i nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski, a wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem. Lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Słuchajcie, oczywiście ja się zaśmiałem, że to jest rada dla pastorów, ale nie. Zobaczcie, Nehemiasz w ten sposób postępował, ponieważ, słuchajcie, sprawa była najwyższej wagi. On już, że tak powiem, no jakoś musiał nimi wstrząsnąć, żeby oni tego nie robili, gdyż no cała historia do tej pory Izraela pokazywała, tego Izraela sprzed wygnania pokazywała, że zawsze takie melanże były po prostu no, z wielką, wielką szkodą dla wielkich mężów bożych i dla całego Izraela. Także tutaj jest bardzo mocna przestroga. Jak przechodzimy do Nowego Testamentu, to, że tak powiem, świadectwo też jest, słuchajcie, jednoznaczne w tym samym tonie. 1 Koryntian 7 rozdział, apostoł Paweł dyskutuje sprawy małżeńskie przez cały rozdział. I jeśli mówi już o wdowie, i tutaj mamy wyraźne przykazanie od apostoła, jeśli jest wdową, jeśli chce wyjść za mąż, to wolno jej wyjść za mąż, byle w Panu. Nam się wydaje, że to jest takie wrzucone tam. Ale nie, no w kontekście całej Biblii znowu. W innym wersecie Paweł mówi o czym? O tym, żeby nie chodzić z niewierzącymi w tym samym jarzmie. Oczywiście inna jest sytuacja, kiedy Boża łaska spotyka ludzi w ich życiu, kiedy już są pożenieni. No to wtedy jakie jest zalecenie apostoła? Że o ile ten niewierzący nie chce się rozwodzić, to się nie rozwodź, tak? Módl się o niego i tak dalej, nie rozwodź się, ale gdyby chciał odejść, gdyby robił ci problemy, gdyby to wszystko prowadziło do rozpadu małżeństwa, to wiedz też, że nie jesteś związany, niewolniczo związana z takim niewierzącym w małżeństwie, tak? Także to jest zalecenie Pawła. Drodzy, to jest bardzo poważna rzecz. Ten fragment przede wszystkim nam mówi, to też bardzo dzisiaj rzadko się w kościołach naucza, że małżeństwo jest obrazem przymierza Boga z jego ludem. Dlatego tak wielki nacisk jest położony na ożenek w jednym duchu, żeby ludzie się żenili w tym samym duchu, Duchu Bożym, tak? Żeby byli tej samej wiary, można powiedzieć. Łączenie się z niewierzącymi jest czasem opisane jako duchowe cudzołóstwo, gdyż połączenie z bałwochwalcą, i ja wiem, że dzisiaj ktoś by mógł powiedzieć, no, ale poczekaj, bo dzisiaj już przecież nie mamy takich jak bałwochwalców, którzy przecież mój niewierzący partner, partnerka nie oddają cześć Milkomowi, czy... Nie, słuchajcie, bałwochwalstwem jest na przykład miłość pieniędzy, bałwochwalstwem jest filozofia. Tak, te wszystkie rzeczy mogą być bogami ludzi niewierzących. Także zagrożeniem, słuchajcie, dla takich związków z niewierzącymi jest zawsze niewierność, odstępstwo i ostatecznie duchowe zatracenie. Drodzy, ja nie wiem, gdzie jest Salomon. Ja nie wiem, gdzie jest Salomon. Obawiam się, że ten koniec był bardzo, bardzo tragiczny dla niego. Boża łaska wie, Bóg wie, ale to naprawdę nie wygląda zbyt dobrze. Tylko, że słuchajcie, gdyby na tym skończyć, to ja bym powiedział, ten fragment jeszcze jest za słabo wybrzmiał, chociaż już niektórzy pewnie słysząc coś takiego, może nie w naszych kręgach, ale poza tymi kręgami by się już obrazili, ale ja bym powiedział, słuchajcie drodzy, że ten fragment mówi o czymś jeszcze bardziej dogłębnym, jeszcze bardziej poważnym. Chodzi tak naprawdę o nie mieszanie się, nie zawieranie związków małżeńskich z obcymi filozofiami, z obcymi naukami, dlatego że taki melanż prowadzi do wiele groźniejszych konsekwencji niż samożenek. Ja bym powiedział, że to, że powstali olbrzymi czy mocarze na ziemi, to że tak powiem, jest fizyczna manifestacja nie tylko tego, że oni się po prostu fizycznie połączyli, synowie Boży, z córkami ludzkimi, ale tam musiało zajść coś o wiele bardziej poważnego. Tam musiało zajść przyjęcie schematów myślenia ludzi niewierzących, ludzi kainitów, można powiedzieć, którzy co od początku chcą? Powinniście wiedzieć już. Chcą zemsty, chcą zabójstwa, chcą panować nad innymi ludźmi poprzez morderstwo. Zobaczcie. Same małżeństwo z niewierzącym nie zawsze produkuje najgorszego rodzaju potomstwo. Chodzi mi o to, że nie zawsze ktoś taki staje się najbardziej zaciekłym wrogiem Boga. Też dzięki Bogu, można powiedzieć. Ale o wiele groźniejszy, drodzy, jest ożenek z obcym sposobem myślenia, z bezbożną filozofią. Tutaj, kiedy czytamy, że ujrzeli synowie Boże, że córki ludzkie były piękne, mówię to... To jest biblijne wyrażenie, które oznacza ocenę, które wyznacza, że ci mężowie Boży popatrzyli na te kobiety, na ich styl życia, na ich filozofię, która jest filozofią Kaina, pamiętajcie, i Lamecha. I oni stwierdzili, tak, to nam się podoba, to jest dobre dla nas. To jest dobre do zjedzenia. To jest dobre do zjedzenia, tak jak Ewa. I właśnie ten melanż, takie połączenie siły synów Bożych z myśleniem, z filozofią kainitów prowadzi do najgroźniejszych konsekwencji dla całej ludzkości, słuchajcie. Córki ludzkie były piękne, tak jak zakazany owoc. Nasze oczy, można powiedzieć, gdybyśmy się postawili w roli synów Bożych, wtedy oceniły same, dokonały osądu, dokonały oceny. I stwierdziły, tak, to właściwa rzecz związać się z tego rodzaju ludźmi. To właściwa rzecz, to jest dobra, słuszna i właściwa rzecz, żeby związać się z tym stylem życia. Zobaczcie, jak często dzisiaj wierzący właśnie patrzą przez ramię i nawet psalmista, psalm Asaf, psalm 73 mówi, że o mało nie potknęły się jego nogi, bo spojrzał przez ramię. I się mu wydawało przez jakiś czas, że tamci ludzie mają o wiele lepiej, tak? Bo my jesteśmy siekani, my jesteśmy zabijani, my mamy cierpieć, słyszeliśmy o tym w zeszłym tygodniu, a oni, zdrowe ich krzepki jest ich ciało, znoju śmiertelników, nie zaznają, są jak bogowie prawie, nie? Jeszcze jak są fajnie zrobieni, nie? te zęby, te uśmiechnięte twarze, wszystko jakby z Hollywood rodem, tak? Wszystko jest fajne. Także tak synowie Boży ocenili, to właściwa rzecz powiązać się z córkami Kaina. Ale Biblia, słuchajcie, i to jest o wiele ważniejsze, bo Biblia tak wzywa nas do niemieszania się w orzenku z niewierzącymi, ale Biblia nieustannie, aż do bólu, można powiedzieć, aż do znudzenia, sorry, że tak mówię w tym kontekście, ale aż do znudzenia wzywa nas do innego myślenia i postępowania jak poganie. Nie postępujcie jak oni. Nie postępujcie jak oni. Czasami nawet powinniście wziąć pewne rzeczy od nich, ale nie postępujcie jak oni. Powinniście nauczyć się od Tubal-Kaina pewnego rzemiosła, ale nie postępujcie jak oni. Nie bierzcie ich filozofii, nie bierzcie ich stylu życia. Zobaczcie, Kain jest pierwszy. Bóg mówi, masz panować nad grzechem, masz panować nad chęcią zemsty, a jednak, jak już powiedziałem, Kain odrzuca Bożą drogę i jego potomek szuka 77-krotnej zemsty, nawet za lekkie zranienie. Synowie pochodzący ze związków synów Bożych z córkami ludzkimi nazwani są tutaj w Biblii dwoma określeniami. Dwa rzeczowniki. To jest pierwszy, to jest Nefilim, drugi to jest Giborim. I niektórzy mówią, że ten Nefilim można rzeczywiście przetłumaczyć jako olbrzymi, ale tak naprawdę dzisiejsze studia nad językiem hebrajskim pokazują, że to jest prawdopodobnie rzeczownik, który pochodzi od czasownika nafal, który oznacza napadać. Czyli to są, zobaczcie, a drugi oznacza Giborim, mocarze. Czyli to są napadający mocarze. Napadający mocarze, czyli taki Lamech. To jest cała grupa Lamechów, którzy napadają i którzy są mocarni, którzy są silni. I oczywiście tutaj to nie oznacza, że to nie mogło się manifestować w ich ogromnej posturze, takiej trzymetrowej, dobrze zbudowanej, tak jak czytamy o Goliacie, o innych olbrzymach. Ale wydaje się, że tu chodzi o napadaczy i mocarzy, o tyranów. Czyli słuchajcie, co się stało? Wierzący oddali swoją moc niewierzącym i w ten sposób wyprodukowali, sorry, to też tak brzmi trochę jak technologicznie, ale rzeczywiście wyprodukowali ludzi, którzy niczym Kain i Lamech czyhają tylko, by zabić i zgładzić życie innych ludzi. Zło wzrasta, kiedy... Widzicie, zło istnieje i oczywiście ludzie... Są ludzie, którzy nigdy w Boga nie wierzyli i to jest zło i oni czynią złe rzeczy na różny sposób i do różnego, można powiedzieć, w różnym zakresie, ale najgorsze rzeczy, słuchajcie, które się na tym świecie wydarzają, zaraz powiem wam kilka przykładów, to są sytuacje, kiedy wierzący ludzie sprzedają swoją moc niewierzącym. I ja bym powiedział, że zło wtedy wzrasta w szczególną siłę. Także zło wzrasta, kiedy wierzący odstępują od Boga i udają się za bezbożnymi filozofiami. Syn Jerubaala, kto to był Jerubaal? Mały quiz, żebyście się obudzili. Gedeon, tak? Gedeon, pamiętacie, się przechrzcił. Po tym, jak opuścił Boga Jahwe, się przechrzcił i nazwał się Jerubaal. Teraz jego bogiem jest Baal, tak? Jego syn Abimelech, też jego nawrócony syn, można powiedzieć, co zrobił? Wymordował 70 braci, nie to, że rodzonych. Oni byli, można powiedzieć, braćmi przyrodnimi. Wszyscy synowie Gedeona z różnych matek, tak? Pierwszy król Saul, w momencie, kiedy odstąpił od Boga, co się z nim stało? Stał się szczególnym, można powiedzieć, okrutnikiem, mordercą poddanych. Odstępstwo Salomona, zobaczcie, też prowadziło do wyzysku. Skąd to wiemy? No bo kiedy Salomon umiera, przychodzi cała grupa ludzi na czele z Jeroboamem I, który miał być pierwszym królem, tak, północnego królestwa i mówi, poluzuj, bo twój ojciec był dla nas bardzo okrutny. Słuchajcie, w zasadzie bym powiedział, że cała historia pełna jest takich negatywnych, jaskrawych, mocnych przykładów ludzi, gdzie melanż, właśnie to pomieszanie, zmieszanie mocy synów Bożych z bezbożną filozofią doprowadziło do najgorszych, można powiedzieć, zagład ludzkości w nowożytnej historii. Kilka przykładów. Fryderyk Nietzsche. Kim był? Fryderyk Nietzsche wychował się na plebanii. Był synem luterańskiego pastora. Ja wiem, to jest zawsze przykre, kiedy ojciec umiera, kiedy dziecko jest jeszcze małe. Ale z tego, co czytamy o jego życiu, to jeszcze nie był taki problem, bo ojciec co prawda umarł, ale Fryderyk jeszcze miał tą wiarę. Później, jak już dorosnął, zaczął studiować na Uniwersytecie w Bonn. Na Uniwersytecie w Bonn studiował takie trochę niewinne i neutralne przedmioty typu filologia klasyczna, teologia, historia Kościoła i historia sztuki. Ja się śmieję, nie? Takie niewinne przedmioty, można tak powiedzieć. No i trafiła się ta jedna, jedyna książka, która zwróciła jego myślenie, tak? David Strauss, nie czytajcie tej książki, słuchajcie. Książka się nazywała Das Leben Jesu. Kritisch bearbeitet, tak? Życie Jezusa, krytyczne opracowanie. Krytyczne opracowanie. Ta książka miała, słuchajcie, za zadanie jedno. Pokazać, że Biblia to zbiór sprzecznych ze sobą mitów. Biblia to mity i to nie tylko, że mity, ale jeszcze ze sobą sprzeczne mity. Słuchajcie, Nietzsche, dlatego że porzucił wiarę, przestał książkę ponoć. Nie wiem, tak jest napisane, że przestał książkę, porzucił wiarę. Słuchajcie, Nietzsche stał się olbrzymem. Nietzsche stał się olbrzymem, stał się napadającym mocarzem odstępstwa od Boga, stał się olbrzymem niewiary. Czytałem też o innym przykładzie. Ponoć znaczna część prekursorów chińskiego komunizmu uczyła się w chrześcijańskich szkołach, w szkołach zakładanych przez misjonarzy chrześcijańskich z Zachodu. Jedyne, co chcieli zrobić, bardzo im się podobała wizja nowego świata, nowego porządku. Jedyne, co stwierdzili, to to, że ten porządek w Bożej ekonomii przychodzi zbyt wolno. I stwierdzili, że bardzo fajnie będzie przyspieszyć nastanie tego nowego świata z pomocą rewolucji. Także to jest kolejny przykład tego, drodzy, że tylko wcześniejsza siła chrześcijan zmieszana z bezbożnością, z rewolucją, mogła wyprodukować kogoś takiego jak Mao Zedong, tak? Goliata, naprawdę Goliata nowego świata. Ile osób przez niego zginęło? Ktoś wie?
60 milionów.
Szacuje się, że około 65 milionów. Niektórzy mówią o wielu, wielu więcej. Słuchajcie, cóż to jest w II wojna światowa? Ja wiem, że to jest gdzieś tam i to są Azjaci. Co nas Azjaci obchodzą? My tu biała rasa. Użalajmy się nad sobą. Słuchajcie, no ale zobaczcie, jakie to są liczby, tak? 6 milionów, a 60 milionów. Nie? 60 milionów ludzi miało zginąć w imię czego? W imię stworzenia socjalistycznych Chin. Nowego świata, tak? Nie wiem, czy wiecie, jest też kolejny wielki olbrzym XX wieku, który był człowiekiem, wyrastał w wierze, można powiedzieć. Pewien gigant to Gruzin o nazwisku Dżugaszwili, który rzucił szkołę cerkiewną i zainteresował się szczerze marksizmem. Tak? Ile osób zginęło, jak myślicie, z powodu jego przymierza z Berią? Nie, ile? Swoją drogą w ubiegłym tygodniu, we wtorek, był niesamowity dokument historyczny, pokazujący odczłowieczenie właśnie Koby, tak, Koby Felstalina, który tak samo łatwo mordował swoich przyjaciół, co wrogów. Nie wiem, to było przerażające. Słuchajcie, gdybym nie był siwy, wtedy jeszcze to przy tym programie bym osiwiał, patrząc na to, co to się stało. To był człowiek, który z taką samą łatwością mordował swoich przyjaciół, co swoich wrogów. A po co? No po to, żeby wprowadzić swój cel i po to, żeby zatrzeć ślady. Tak, wysłużył się. Nawet Beria tak ostatecznie musiał polec. Nikt, słuchajcie, przy nim nie mógł być pewny swojego życia. Także czym bardziej zagłębiam się w takie historie, coraz bardziej mi się wydaje, że z jednej strony istnieje zło, ale z drugiej strony istnieje jeszcze inne zło, zło bardziej złe, jeśli tak mogę powiedzieć. Wybaczcie, jeśli to są w ogóle jakieś sprzeczności, ale jeszcze istnieje zło, bardziej odczłowieczone, zło bardziej okrutne, o podłożu szczególnego buntu przeciwko Bogu. I to jest to ostrzeżenie dla nas, że o wiele, wiele gorsze jest mieć wiarę, wzrastać w środowisku wiary i to porzucić. I od tego odejść. Także zmieszanie siły wiernych z niewiernymi prowadzi do katastrofy. I właśnie jak myślicie, dlaczego my z Markiem, jako pastorzy, nieustannie wzywamy samych siebie i was do wychowywania dzieci w karności dla Pana. Dlaczego? Dlaczego przestrzegamy was przed przyjmowaniem fałszywych filozofii życiowych? No właśnie dlatego, z tego powodu, że boimy się Boga i dlatego, że wiemy, słuchajcie, że obecne zaniedbania, że obecne decyzje będą miały ogromne konsekwencje dla całości, dla nas wszystkich. Jeśli zaniedbamy odpowiednie krzewienie wiary, jeśli zaniedbamy sprawy typu codzienne nawracanie do Boga, jeśli tego nie nauczymy naszych dzieci, to strach się bać naprawdę, co z tego może wyrosnąć, że tak powiem. Słuchajcie, wystarczy, że następne pokolenie, ci, którzy będą po nas, w swojej zaciekłości i zawziętości odwrócą się od wiary, od Kościoła. Wystarczy, że na początku ktoś uzna, że Biblia jest nieistotna, że Biblia to jest zlepek sprzecznych ze sobą mitów, historii jego opowiadań, a potem znajdzie się kolejny syn pastora, który weźmie sobie to mocno do serca i zobaczcie, do czego to może doprowadzić. Pomyślcie o Fryderyku Nietzsche. Siła wierzących dodana do pogańskich filozofii staje się bombą atomową, która zabija dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. Jaki jest właściwy wzór dla synów Bożych? Słuchajcie, w tym wszystkim. No znowu, tutaj Jezus nam pokazuje. On jako Syn Boży przyszedł i o tym mówi Ewangelia Łukasza. Już mówiłem, wspominałem o genealogii Jezusa w 3 rozdziale. Zobaczcie, Jezus rozpoczynając działalność miał około lat 30, a był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. I tutaj mamy całą długą listę syna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Boży. Czyli w tym sensie Jezus też był Boży, był nowym Adamem, był nowym Synem Bożym. Oczywiście to nie tylko to, bo wiemy, że on przyszedł bezpośrednio od Boga i w tym też był Synem Bożym. Ale zobaczcie, przyszedł, żeby co? Żeby oceniać sam po swojemu, żeby swoimi oczkami ocenić całą rzeczywistość? Nie. Wszystko zgodnie z wolą Ojca, od początku do końca. A albowiem napisano, albowiem tak jest napisane, bo tak jest to wyrażone. Przyszedł po co? Aby wziąć sobie jakąkolwiek kobietę, bo mu się spodobała? Nie. Przyszedł po to, by poślubić oblubienicę. Po co? Bo mu wydała się piękna? No nie, no bo czytamy, że oblubienica na początku nie jest piękna. On przyszedł po to, by ją upiększyć. Nie dlatego, że po prostu chciał ją sobie wziąć i mieć, ale raczej przyszedł po to, żeby złożyć za nią swoje życie i doprowadzić ją do Ojca, tak? By doprowadzić do tego, by oblubienica miała dogłębną więź z Bogiem, z Ojcem. I słuchajcie, po drugie, Jezus najjaśniej, jak tylko można, objawił nam niepodzielną lojalność wobec Boga. Czy Jezus najjaśniej, jak się da, pokazał nam, że nie można mieszać dwóch porządków, nie można mieszać mocy synów Bożych z filozofią Kaina, z filozofią ludzi niewierzących. Zobaczcie, Jezus nie zakochał się w pięknie bezbożnych, w czymś, co nam się zdarza, jak mówi Psalm 73. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Pokazał raczej, co to znaczy nie wchodzić w melanż z filozofią tego świata albo filozofią obłudnie religijnych ludzi. Tak, mówił nawet o faryzeuszach, że no, to, co mówią, to musicie też tego posłuchać, ale nie postępujcie jak oni. Zobaczcie, nie? Ci ludzie, którzy wykorzystują słabszych do swoich celów. Raczej pokazał, co to znaczy być olbrzymem wiary. Zaufać we wszystkim, być cierpliwym, cierpieć, umrzeć dla siebie i wtedy zyskać koronę zwycięstwa i chwały. Więc nasza modlitwa właśnie powinna być taka, by Bóg w swej mocy, w swojej łasce uczynił nas takimi olbrzymami wiary, żebyśmy codziennie szukali Jego, Jego woli, Jego woli w naszym życiu. Pomódlmy się.